Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski.
Mariusz Kanicki.
To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w których poruszamy bieżące sprawy giełdowe, a w szczególności zajmujemy się sprawami dotyczącymi nas, inwestorów indywidualnych, i wyjątkowo w tym tygodniu nie będziemy mówić o kursie frank, frank złoty.
Także tak, jest tak. Ciężki temat i chyba przesycony.
Tak, przesycony, więc wolimy się jeszcze wstrzymać. Jest kilka spraw, zanim tutaj przejdziemy do tematu głównego, to dzisiaj będziemy mówili o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, tak, czy warto jeździć i nie wiem, jakie są tam jakieś przepisy to regulujące i co się na tych walnych dzieje. To o tym dzisiaj będziemy mówili. Kilka tutaj ogłoszeń. Po pierwsza sprawa jest taka, że w zeszłym tygodniu ukazał się akcjonariusz, nasz kwartalnik, i został on wysłany do członków stowarzyszenia. I to jest ważna informacja, że ktoś z Państwa jest członkiem stowarzyszenia, ma opłaconą składkę członkowską, wszystkie nasze sprawy uregulowane, a ten akcjonariusz do Państwa nie trafił, no to trzeba nas alarmować. To bardzo prosimy, trzeba nas alarmować, my to wtedy wszystkie zaległe formalności uzupełnimy i tego akcjonariusza wyślemy. Jeżeli ktoś z Państwa nie jest członkiem stowarzyszenia, a chciałby zobaczyć, nie wiem, no, jak ten akcjonariusz wygląda, jakieś próbkę, czy może się warto zdecydować, choćby do tego akcjonariusza przystąpić do SI, to na stronie www.akcjonariusz.pl próbki tego akcjonariusza, wybrane artykuły są dostępne. Można zobaczyć, jak ta gazeta wygląda, tam jest obszerny fragment zawsze każdego numeru umieszczany. To jest to. I teraz kolejna sprawa. Tam, jak Państwo zapewne zauważyli, tam dwa ostatnie podcasty zostały przeze mnie nagrane przez Skype'a i chciałbym prosić, żeby Państwo wysyłali do nas jakieś opinie, czy to jest fajne, czy nie fajne. Od razu mówię, że chciałbym się tutaj zastrzec, że mam mały wpływ, albo w każdym razie niewielki, na jakość dźwięku osoby, która jest tam po drugiej stronie. Tak, ja staram się tłumaczyć, prosić, żeby ktoś tam się odseparował, wyłączył ściąganie różnych rzeczy w tle i tak dalej, no ale to ja mogę tylko prosić. Także mam nadzieję, że ta jakość dźwięku w tych dwóch ostatnich nagraniach była całkiem przyzwoita i od razu chciałem zasygnalizować, że będzie to kontynuowane.
Prosimy o opinię, a i tak będziemy kontynuować, tak?
Nie, prosimy o opinię, bo to jest ważne, tak? Nie, no wiesz co,
bezwzględnie oczywiście.
Jak dostanę jakąś miażdżącą opinię, że nie, że tylko mam z Mariuszem nagrywać, z nikim więcej, to będę tylko Mariusz z tobą nagrywał. Także ten... Dobrze, Mariusz, wiem, że jest sezon walnych, tak? Są roczne walne. Teraz tak, dzieją się.
No już w tej chwili jesteśmy jakby po tym największym obciążeniu. Chociaż jeszcze ciągle odbywają się pojedyncze, zwyczajne walne zgromadzenia.
Tak jest.
No, oczywiście są dwa rodzaje walnych: zwyczajne i nadzwyczajne. Wiadomo, że w ciągu roku jest jedno walne zgromadzenie, musi się odbyć. Jest to zwyczajne walne zgromadzenie i dotyczy zatwierdzania sprawozdań finansowych, zatwierdzania sprawozdań zarządu, udzielaniu absolutoriów organom spółki, a niezależnie od tego mogą, ale nie muszą być nadzwyczajne walne zgromadzenia. No i one ale nie muszą się odbywać.
Właśnie, te zwyczajne to jest często jedyna szansa, żeby się móc zobaczyć na przykład z członkami zarządu danej spółki. Choć jak będziemy mówili tutaj na przykładzie za sekundkę,
właśnie.
I od tego mogą być wyjątki.
Właśnie, no będziemy tu jakoś próbowali opowiedzieć i zachęcić do uczestnictwa.
Zacznijmy od tego, że w sierpniu, nie pamiętam już którego roku,
2009,
teraz, tak, dwa lata temu, nastąpiła bardzo istotna zmiana, jeżeli chodzi o z punktu widzenia nas, akcjonariuszy, takich mniejszościowych inwestorów indywidualnych, jeżeli chodzi o proces, o sposób rejestracji na to walne. Nie trzeba już brać z domów maklerskich świadectw udziałowych, teraz
depozytowych,
co zrobić?
Teraz dokumentem, który jest potrzebny, jest nazwany imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Nie wyłącza to tego, świadectwa depozytowe w dalszym ciągu funkcjonują, ale służą nieco innym celom. Także podkreślmy, żeby akcjonariusz mógł uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, musi zwrócić się do swojego biura maklerskiego o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Wówczas, co jest kluczową chyba sprawą, jeśli chodzi o zmianę w stosunku do świadectwa depozytowego, obecnie nie ma blokady akcji na rachunku. Czyli wystarczy, że w określonym dniu posiadamy akcje na swoim rachunku maklerskim I następnego dnia możemy już sprzedać, a mimo to będziemy uprawnieni do udziału.
Właśnie to chciałem zapytać się, bo to wiem, że to tak jest, tak? Jest ten rekord day, 16 dni, ja tam wtedy się muszę zgłosić. Czyli jak to jest dokładnie? Czy muszę w tym w konkretnym dniu, czy do tego dnia?
Zgłosić można się, jeszcze raz, to określenie uprawnienia następuje na koniec sesji 16 dni przed.
Tak, i wtedy biuro maklerskie sprawdza, czy ja mam te akcje, czy nie.
Tak, tam pewne komplikacje towarzyszą temu, że się pojawiają, no bo ten taki dzień może wypaść w niedzielę, ale już może zostawmy w tym momencie. Czyli mam uprawnienie na określony dzień, na koniec określonego dnia. Natomiast zgłoszenie do biura maklerskiego może nastąpić już zaraz po ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, ale nie później niż jeden dzień roboczy po ustaleniu tego record date. Oczywiście, jeżeli zrobimy to wcześniej, no to biuro maklerskie tak naprawdę nie będzie mogło jeszcze tego do końca stwierdzić, bo w międzyczasie możemy sprzedać. Czyli my możemy zgłosić to żądanie, ale zaświadczenie nie zostanie
ale
wydane.
Ale to sprawdzenie przez biuro maklerskie następuje te 16 dni przerwy. Wtedy musimy
tak,
mieć
tak.
I dopiero, z zachowaniem T plus 3 i tak dalej.
Tak. I dopiero po tym dniu to zaświadczenie może być
dobra.
Wydane.
I teraz tak. Mogę, zarejestrowałem się, tak? Nie wiem, na 5 dni przed walnym mogę sprzedać te akcje.
Oczywiście.
Pojechać na walne i jak tam grzmieć, zgłaszać, że to szkodzi moje interesy i tak dalej, tak?
No, cele oczywiście musimy sobie określić, po co jedziemy na to walne. Czy warto podjąć ten wysiłek, jeżeli to nie jest w miejscowości, w której mieszkamy czy pracujemy. No, oczywiście to są istotne kwestie. Jaki jest nasz cel, jeśli chcemy pojechać? My uważamy, że warto. Jest szereg rzeczy, które pokazują się, ujawniają się właśnie wyłącznie na walnym zgromadzeniu.
Dobrze, to opowiedz mi tak, bo wiem, że ta zmiana te 2 lata temu w tym sierpniu jeszcze wniosło, ta zmiana w kodeksie spółek handlowych, kilka innych jakby usprawnień, które miały ułatwić branie udziału w walnych zebraniach, tak? Czy chodzi mi konkretnie o głosowanie korespondencyjne, ewentualnie głosowanie elektroniczne? Czy to ma miejsce, czy to się stało jakąś praktyką giełdową, czy też niekoniecznie?
Wiele sobie wszyscy obiecywali po tych możliwościach, może w szczególności odnośnie walnych, tak zwanych walnych elektronicznych, czyli możliwość uczestnictwa, nie tylko obserwacji, bo to mamy okazję, to występuje
tak,
w jakimś
transmisje
zakresie.
Transmisje są, to się dzieje.
Ale możliwość uczestnictwa, zdalnego uczestnictwa poprzez internet. No okazało się, że w praktyce to nie funkcjonuje. Były 2 bodajże walne zgromadzenia jednej spółki.
Neti i zaraz potem Neti.
Dokładnie. I no, okazuje się, że spółki, a w szczególności zapewne prawnicy, którzy doradzają spółkom, no, widzą z jednej strony pewne zagrożenia, dlatego czy żeby stwierdzić, czy dana czynność faktycznie się odbyła, czy akcjonariusz wziął udział w głosowaniu, czy nie wziął, czy czasem zagłosował. I dodatkowo pytanie o to, o koszty, czy to jest warte podejmowania kosztów. No okazuje się, że z tymi kosztami to nie do końca tak, ale praktyka pokazała, że jednak spółki tego nie realizują.
Nie no, wiesz, lobby prawnicze, jak mogą powiedzieć, że coś jest niebezpieczne, to powiedzą, że to oj, lepiej panie prezesie tak. Nie ryzykować, bo jakiś tam akcjonariusz z drugiego końca Polski może nas przecież zaskarżyć.
Tak, tak tutaj Michał chciałem dopowiedzieć, bo w Stanach pojawia się odwrotny trend, przynajmniej w odnośnie niektórych spółek, gdzie próbuje się przeprowadzić walne wyłącznie w sposób elektroniczny.
Tak, odmiejscowić. Ono się fizycznie nie odbywa konkretnie, nie ma jakiejś sali, gdzie się gromadzą akcjonariusze, tylko wszystko jest full 100% w internecie.
Tak, no to powiedzmy, że u nas w Polsce walne zgromadzenie może się odbyć tam, gdzie jest, znaczy warunkiem tego walnego jest obecność notariusza, polskiego notariusza, co oznacza również, że w praktyce walne jest tam, gdzie jest notariusz i dodatkowo no, ze względu na to już może dopowiem, ale chciałem dopowiedzieć, że to oznacza, że walne polskiej spółki musi być w Polsce.
Tak?
Notariusz poza granicami kraju już tych uprawnień nie ma. Natomiast co do miejsca, zasadniczo kodeks mówi, jeśli w statucie nie ma inaczej, to się odbywają walne w siedzibie spółki, co oznacza niekoniecznie budynek, zwróćmy uwagę, tylko miejscowość, siedzibę spółki, lub w miejscu, w którym jest giełda, na której notowane są.
A, czyli na giełdzie może sobie, tak? Może
tak,
sobie.
To mamy często, dzieje się, często tak, nawet nie, do czynienia.
Tak? Dzieją się walne spółki giełdowych na giełdzie? W siedzibie tam na Książęcej?
I jak najbardziej.
Wtedy a co, możesz jakiś przykład podać? Bo aż jestem
PGE chociażby.
Tak?
To z całą pewnością w zeszłym roku, na którym akurat miałem przyjemność również być. Ale pojawiają się walne zgromadzenia w siedzibie giełdy. Zresztą ta sala jest jakby, no, zachęca do tego, żeby tam móc to przeprowadzić. Zwłaszcza kiedy walne spółka stara się zrobić w sposób rzeczywiście otwarty. Przecież tam są środki
zachęcić, żeby
komunikacji, są telewizje dostępne bardzo łatwo. No, jest to miejsce predestynowane do tego, żeby akcjonariusze, inwestorzy się tam pojawiali, zwłaszcza, że na sali nie, w zasadzie już nie ma tej gorączki takiej, jak to kiedyś nam pokazywano na giełdzie.
Filmach,
to jest
tak?
Tak naprawdę dla inwestorów, no to ta sala jest tak, taka najciekawsza.
No oczywiście, to nie są te czasy
interesujących.
Nick Leeson, Quad Bank, Barings, nie, że oni tam latali w kolorowych marynarkach po sali w giełdzie, tam w, nie wiem, w Singapurze i machali rękami, tak?
Tak.
Giełdzie w Nowym Jorku, mimo tego, że to wygląda tak kolorowo, to całokrót jest elektroniczny, tak? To tam po prostu urzędują jakieś biura maklerskie, dlatego to tak wygląda efektownie, a to nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś macha rękami i tu oferty są składane.
Nie,
dobra, ale co, wróćmy do tych walnych. To powiedzmy sobie tak, po co jeździć na walne i powiedzmy, Mariusz, jest twoje osobiste zdanie, czy warto jeździć na walne?
Jest szereg jakby rzeczy, które możemy skorzystać z obecności na walnych. Oczywiście, no, pierwszą zasadniczą jest to, że na walnych odbywają się głosowania nad określonymi projektami uchwał. Może do tego za chwilkę wrócę, ale jest szereg rzeczy, które temu towarzyszą.
A trzeba sobie powiedzieć też szczerze, że my jako to patrzymy znowu z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, że jak się nie zbierzemy w kupie, to każdy z nas z osobna ma tyle akcji, że ten większościowy akcjonariusz ma nas w nosie, tak? Bo
no
i tak
właśnie,
przegłosuje to, co tam będzie chciał.
No właśnie, co my możemy? No, bez wątpienia na walnych zgromadzeniach decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwał, decyduje większość głosów. W związku z tym, jeżeli oceniamy, no zazwyczaj tak jest, jeśli mówimy o akcjonariuszach indywidualnych, tutaj na naszych członkach, że ze struktury wynika, że tych głosów mamy mniej, no to zakładamy, że w większości spraw zostaniemy przegłosowani, jeśli będziemy mieć odmienną opinię niż akcjonariusze wiodący. Ale to jakby nie zamyka tematu. No przecież na sali sejmowej też obowiązuje ta sama zasada. Na wyborach do Sejmu czy samorządowych również, ale to przecież nie, jeżeli ktoś nie bierze w tym udziału, no to po prostu nie zostanie usłyszany. Czy to ma, że zostanie usłyszany, czy to ma jakiś wpływ? No więc nie decyduje, ale wpływ może mieć. My mamy wielokrotnie jako stowarzyszenie, jako akcjonariusz spółek publicznych, ale też jako pełnomocnik akcjonariuszy indywidualnych na walnych zgromadzeniach, szereg takich sytuacji, w których możemy stwierdzić, że mieliśmy wpływ na nie wprost głosowanie, ale na jakąś zmianę opinii większościowych akcjonariuszy bądź zarządu, który przedstawia również opinię wszystkim akcjonariuszom, że jednak te pewne nasze działania miały wpływ na kształt uchwał, a dwa, na jakieś zmiany podejścia do inwestorów. Czyli to ostateczna prawda jest taka, że nad uchwałą decyduje większość głosów, ale nie znaczy to, że przedstawiając naszą opinię, nasz stosunek do projektów, nie mamy rzeczywiście wpływu na nic.
Wiesz co, to dużo zależy, wydaje mi się, od zarządu. Jeżeli zarządy spółek są chętne do współpracy, chcą słuchać i one doczekały się po iluś tam latach, że w końcu ktoś przyjechał z inwestorów indywidualnych na walne zgromadzenie, to chętnie, no tam przyjechał pan, no to słuchają, dyskutują i tak dalej. Jest, wiesz, jakiś feedback, tak, ze strony zarządów, może, znaczy doczekać się do feedbacku ze strony inwestorów indywidualnych, dla co zwykle nie ma jakiejś takiej możliwości. No ale też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jest cała masa zarządów spółek, które postrzegają to walne zgromadzenie jako, no, no musi się odbyć, to się odbędzie. Prawda? I mamy nadzieję, że się nikt z indywidualnych nie zarejestruje. No przyjedzie, będzie bez sensu pytania zadawał, a po co? Właśnie te czasem... ostatnie dwa lata są takie, że wolelibyśmy raczej nie komentować.
Tych... Właśnie czasem słyszy się takie opinie, z których wynikałoby, tak, po takim dość złośliwym z mojej strony przetłumaczeniu, że najbardziej na walnych zgromadzeniach przeszkadzają akcjonariusze. Tak. Oczywiście jest to teza zupełnie błędna. Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań, nie tylko do podnoszenia ręki w określonym momencie, ale również właśnie do zadawania pytań. Na walnych zgromadzeniach zarządy po pierwsze mają prawo i członkowie Rady Nadzorczej być obecni. To samo jest w dobrych praktykach spółek notowanych na giełdzie, że powinni być na walnym zgromadzeniu, ale są dodatkowe przepisy, które zobowiązują zarząd do udzielania informacji akcjonariuszom podczas walnych zgromadzeń i w pewnych warunkach również poza walnymi zgromadzeniami. I problemem nie jest to, że akcjonariusz, inwestor dopytuje się o sprawę objętą porządkiem obrad i wcale nie jest to, że mogą temu towarzyszyć jakieś emocje. Z mojej praktyki, z praktyki kolegów, którzy byliśmy na wielu, wielu walnych zgromadzeniach, wynika, że tak naprawdę jakiegoś takiego emocjonalnego podejścia, jakichś konfliktów, to są, zdarzają się, ale to są naprawdę przypadki rzadkie. Ja się nie spotkałem z pytaniem skierowanym do zarządu typu... A jakim samochodem jeździ żona prezesa, tak? Jakimś taką podszytą złośliwością. Takie rzeczy naprawdę są sprawą wyjątkową.
O, wyjątkową, ale potrafiłbym to wymienić. Pewne spółki z Wrocławia, nie będę wymieniał nazwy, które ostatnio przyniosły się na rynek główny, gdzie te walne są wyjątkowo emocjonujące. I można ze 100% pewnością, że takie powiedzieć, że takie będą również w przyszłości. Dobra, ale powiedzmy tak, sobie jeszcze tak. Poza takimi rzeczami formalnymi, że wiadomo, że można jeść, zadawać pytania, jakby głosować, zaskarżać uchwały, co bardzo ważne, prawda, w sytuacjach tylko, konfliktowych.
Tylko akcjonariusze, którzy byli obecni na walnym zgromadzeniu, no zagłosowali przeciwko danej uchwale i zażądali zaprotokołowania tego sprzeciwu do protokołu sporządzonego przez notariusza. Tylko ci akcjonariusze mają prawo ewentualnego zaskarżenia uchwały. Celem...
A tak na boku uważasz to dobrze? Czy jak akcjonariusz, który nie fatygowałem się, dosuwał na walne mojej spółki, nie powinienem mieć prawa zaskarżenia, jak tam się jakieś straszne rzeczy działy?
Tylko wówczas, jeśli, jeśli nie byłeś prawidłowo zawiadomiony.
Nie, no ja wiem, bądź... ja rozumiem, ale w zwykłej sytuacji. Po prostu ja uważam, że przepisy są złe.
Moim zdaniem, no, przyznam, że osobiście uważam, że no, niekoniecznie, bo o ile to nie jest tak łatwo zaskarżyć tą uchwałę, bo to nie tylko nie wystarczy tylko obecność na walnym, głosowanie przeciwko, ale również to jest sprawa, która się toczy w sądzie o uchylenie bądź unieważnienie uchwały, a więc musi być zachowana pewna procedura pisma.
Ja wiem, jak jest
tak
prawo.
Musi być położony taki pozew, też wymaga poniesienia. Czy kosztu, to nie wiadomo, później może, jeżeli sprawa jest wygrana, to jest zwrot, ale zasadniczo położenia, żeby był rozpatrywany pozew, to wyłożenia 2000 zł, więc tych takich stopni do pokonywania przez zaskarżenie uchwał już w tej chwili jest dużo.
Ale nie, ja uważam, że powinno być tak, że to, że ja zaskarżam uchwałę czy nie, to nie powinno zależeć od tego, czy ja byłem na tym walnym, głosowałem przeciwko i czy mój głos protokołowano. Jeżeli nie byłem na walnym, a na tym jestem akcjonariuszem spółki, tak? A tym walnym została podjęta jakaś wybitnie krzywdząca dla mnie uchwała, to mimo, że ja tam nie byłem, to chciałbym mieć możliwość jej zaskarżenia.
Można spróbować.
To jest moje takie myślenie życzenia. Ja wiem, że tak nie ma i tak nie będzie i koniec, ale ja bym chciał, żeby tak było.
No, jest to temat do dyskusji i opinii pewnie będzie wiele. No, mnie się wydaje, że pofatygowanie się na walne zgromadzenie swojej spółki no jest tym elementem, który można, znaczy warto podjąć i nie wydaje mi się, żeby to uzależnienie możliwości zaskarżenia od obecności na walnym było nadmiernym wymaganiem.
No dobra, ale co, bo to powiedzmy może o tej najważniejszej sprawie, dla której uważam, że powinno się jeździć na walne. To już pamiętam, że Paweł to kilkakrotnie podkreślał, jak już kiedyś razem nagrywaliśmy, nie, że to jest możliwość osobistego poznania członków zarządu. To jest jakby najbardziej posłane, wydawało się, że jak może, no nie ma nic wspólnego z formalnymi rzeczami, które się dzieją na tym walnym, ale jest to taka nieformalna rzecz, że można po prostu z nimi na przerwie kawowej, jeżeli jest, no tak po prostu na sali porozmawiać. To jest podstawowa zaleta, tak. Dlaczego w ogóle warto jeździć na walne.
Tak, to właśnie na tym walnym można wyrobić sobie własne zdanie, oczywiście subiektywna ocena, no ale tak naprawdę my na podstawie bardzo subiektywnych ocen podejmujemy wszelkie decyzje tutaj inwestycyjne. Więc jest to szczególny element, rzeczywiście też uważam, że jest wręcz kluczowy, w jaki sposób zarząd traktuje inwestorów, akcjonariuszy, zwłaszcza mniejszościowych, w jaki sposób radzi sobie z pytaniami trudnymi, czy blokuje jakoś ten dostęp do informacji, czy jest otwarty, oczywiście w granicach prawa. No wiadomo, że pewne rzeczy zarząd nie będzie mógł ujawnić bezpośrednio na
tak, ale wiesz, ale chodzi nie.
Ale właśnie ta subiektywna ocena jest bardzo cenna.
Tak, to jest po prostu taka ocena, czy to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, prawda? Czy czasami spółka może po papierach, po wynikach, po słupkach z raportów okresowych wyglądać znakomicie, prawda? Tymczasem w rozmowie osobistej, jak się porozmawia, no to okazuje się, że to jest nieporozumienie, że ci ludzie nie powinni tą spółką zarządzać, tak? Że to budzą się ogromne wątpliwości. No i mam wrażenie, że jest również, może być na odwrót. Tak? Spółka może mieć fatalne wyniki od nie wiem, ostatnich 2 lat. Jak się porozmawia z ludźmi, nie wiem, jak oni tą spółkę widzą, jak budują gdzieś tam operacyjnie.
Ile serca wkładają w tą spółkę?
Tak, dokładnie tak. Ile serca wkładają? Bardzo mi to powiedziałeś. Ile jest osobistego zaangażowania, tak? Może okazać, że warto im zaufać, bo im się jest duża szansa, że im się w końcu uda, prawda? To ja bym z tego punktu widzenia widział tą obecność inwestorów indywidualnych na walnym. Nie tam, że głosowanie, że zaskarżanie i tak dalej, bo to i tak nas przegłosują, tak? No, często tak jest, tak?
Tak, ale są sytuacje, które
jeżeli zarząd jest otwarty, to co ty powiedziałeś, że nam się parę razy zdarzyło, tak? Że zarządy nas, jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, wysłuchują i biorą pod uwagę, czy to jest, jeżeli zarząd jest otwarty, to wysłucha tak samo każdego innego drobnego akcjonariusza. I ta druga sprawa, czyli ten osobiste odczucie, czy to jest tak, czy ten gość powinien tą spółką zarządzać.
Jeśli my wyrazimy jakąś swoją opinię, no to druga strona może zobaczyć coś, co do tej pory nie dostrzegła. Mhm. I też może skorygować tam swoją wcześniejsze stanowisko. Jeszcze jest tak, dopowiadając o tej własnej oceny zarządu, jeszcze jest taki moment, w którym możemy, to nie zawsze, każda sytuacja jest indywidualna, ale czasami daje się odczytać, na ile zarząd jest swobodny, to znaczy czy gdzieś tam nie przebija pewna jednak zależność od akcjonariusza większościowego.
Tak, może to no, być, tak? Znaczy to w szczególności, to, jeżeli osoba zarządzająca sama nie jest jakimś dużym akcjonariuszem większościowym.
Jeżeli oczywiście, tak, bo to też często się zdarza, ale jeżeli jest te odpowiedzi na pytanie, ten dialog jest bardzo ograniczany, no to można się zastanawiać, czy to jest wyłącznie wola zarządu, czy jednak spory wpływ na to ma wiodący jakiś akcjonariusz.
Jasne. Słuchaj, powiedzmy tutaj o jeszcze to, co już zasygnalizowaliśmy na początku, że powiedzieliśmy, że często walne jest jedyną możliwością, żeby w ogóle spotkać się z zarządem, ewentualnie z radą nadzorczą. Jak pokazuje polska praktyka giełdowa, niekoniecznie. Tak?
To no no właśnie, przykład, tak. Tutaj wspomniałem już o tym, że z jednej strony kodeks mówi o tym, że zarząd, rada nadzorcza może być, z drugiej, że musi udzielać informacji, a więc tylko wtedy może udzielić informacji i odpowiedzi, jeśli na tym walnym jest obecny. Ale okazuje się, że tak jak mówisz, mamy ostatnie czerwcowe walne zgromadzenie Biotonu, na którym nie pojawił się nikt z zarządu, ani rady nadzorczej.
Zastanawiam się, jak to walne się w ogóle odbyło.
No, trzeba by zajrzeć w statut, jak jest sformułowane
rozpoczęcie. Kto otworzył to walne? Kto doprowadził ten początek, takim jest newralgiczny? Kto otworzył to walne i kto doprowadził do wyboru przewodniczącego?
Do wyboru przewodniczącego, tak. No to w tym momencie już przewodniczący nie musi być akcjonariuszem ani z zarządu, ani rady nadzorczej, to tak dopowiedzmy. No jeszcze jest pewną ciekawostką, że jeśli chodzi o liczebność tej Rady Nadzorczej w Biotonie, to jest 12 osób w tej chwili. Czyli razem z zarządem mówimy o gronie 15 osób.
Nikt nie dał rady się pofatygować.
No, cóż ja mogę dodać? Jak to miałbym skomentować?
No co, no skandal.
Przygotujemy...
No skandal, przepraszam za wyrażenie, właśnie... olewanie drobnych akcjonariuszy, którzy zakładam, że mogli się tam pojawić w tym walnym. Nie wiem, czy pojawili się, czy nie.
Byli również były nasze przedstawiciele. No. Chciał zadać szereg pytań skierowanych do zarządu.
Komu?
No i oprócz rozmowy z innymi obecnymi akcjonariuszami, No, nie mógł zarząd odpowiedzieć, bo go nie było. Tak? Ja, dlatego nie. Dlatego w tej chwili przygotowujemy pytania zadane poza walnym zgromadzeniem, gdzie poprosimy też o odpowiedź odnośnie
tej obecności.
Odnośnie tej obecności, zwłaszcza również w kontekście nie tylko KSH, ale dobrych praktyk i braku informacji o incydentalnym bądź trwałym naruszeniu zasad sformułowanych w dobrych praktykach.
Dobra, powiedzmy jeszcze o polskim Rupercie Murdochu. Rupert Murdoch to jest teraz popularny, wiesz, to ten gość, co w niego tam rzucają czymś, nie, ktoś go napada na jakiejś sali przesłuchań i tak dalej, ale mamy polskiego Ruperta Murdocha, czyli Grzegorz Hajdarowicz. To powiedzmy, cóż, jakie jest podejście, jak wygląda podejście dużych akcjonariuszy do inwestorów indywidualnych, bo to jest bardzo ciekawe, tak? Jak tutaj, nie wiem, czy...
Tak, ja tutaj podkreślałem odnośnie tego dialogu, w jaki sposób zarząd...
To jest w ogóle, przepraszam, to jest jeszcze coś, o co my walczymy od początku istnienia tego stowarzyszenia, tak? Czyli o to, jakby poprawę tych relacji inwestorskich w Polsce, żeby te zarządy spółek przestały traktować nas, drobnych akcjonariuszy, jako zjadaczy kanapek na walnych zgromadzeniach, tylko zaczęły traktować nas, no, jako współwłaścicieli spółki, tak? Mówiąc wprost, już my tam jedziemy na te walne, mają czasami akcje za... A nigdy nikt nie wie, czy masz akcje za 100 zł, czy za parę milionów.
To ile akcji pokażemy na walnym, to jest sprawa indywidualna sprawa każdego akcjonariusza. Można mieć akcji dużo, a zarejestrować jedną. I tak czasem się wielokrotnie się tak zdarza. No, chciałbym tu nawiązać do wypowiedzi zamieszczonej, wywiadu w zasadzie zamieszczonego w Parkiecie jeszcze w czerwcu bodajże, gdzie pan Grzegorz Hajdarowicz wypowiadał się w szczególności odnośnie spółki FAM, gdzie jego spółka jest akcjonariuszem mniejszościowym i w jednym akapicie mogliśmy przeczytać, cytuję, chcielibyśmy też być traktowani jak partnerzy. Cytat
pana, to jest pana wypowiedź w kontekście takim, gdzie on reprezentował spółkę, że jego spółka jest...
mniejszościowym akcjonariuszem
w innej spółce.
Natomiast kilka akapitów dalej zostało zadane pytanie o stosunek do postrzegania giełdowych spółek grupy Gremi przez rynek. Tutaj w kontekście Jupitera, KCI, Eurofaktora, gdzie mniejszościowi akcjonariusze i między innymi my staramy się być w pewien sposób aktywni spółki od dłuższego czasu. No, nie mają nie tylko wyników, ale również, znaczy to oczywiście ściśle związane, również nie można na nich specjalnie zarobić, a odwrotnie sporo stracić. I te pytania są kierowane do zarządów tych spółek. I tutaj nie wiem, czy wypada to zacytować, bo...
No wiesz co, to wypowiedź jest z Parkietu, z oficjak, z wydruku, ale to cytuj, podoba mi się ten fragment. Znaczy nie podoba mi się, ale tym bardziej go zacytuj.
Cytuję. Ale proszę przeanalizować, jaki procent na walnych zgromadzeniach stanowią nasze akcje i akcje rozsądnych udziałowców, a jakie reszty. Jak możemy dyskutować z kimś, kto kupił kilka walorów i po prostu warcholi? No to jest wypowiedź, która nas
bulwersuje.
Tak zaskoczyła, że aż trudno się wypowiedzieć jakoś łagodnie na ten temat. Bo po pierwsze, z samego, już nie z przyzwoitości, ale z samego kodeksu spółek handlowych wynika, że akcjonariusze powinni być traktowani jednakowo w tych samych warunkach. Każdy akcjonariusz jest
wprowadzony. To akurat wynika z przyzwoitości. Tak? Bo to jest jakieś, to, co już powiedziałem. No tutaj odsyłam Państwa do poprzedniego podcastu, który nagrywaliśmy z panem Piotrem Biernackim o tym, jak spółki w Polsce powinny prowadzić relacje inwestorskie, gdzie tam 100 tysięcy razy powtórzyliśmy o tym partnerskim traktowaniu, o komunikowaniu się, budowaniu wiarygodności, budowaniu zaufania, no to ja nie wiem, jak można.
Przypomnijmy, to partnerstwo no, zostało wypowiedziane kilka kapitów wcześniej, ale od innej zupełnie.
Tak, my jesteśmy drobni, to chcemy być traktowani jako partnerzy, ale inni są drobni. Co z tego, że ktoś ma dwie akcje? To co już.
To stanowisko nas zmroziło.
Bo to jest tak, że jak ten drobny akcjonariusz. Wiesz, dlaczego ci drobni akcjonariusze bardziej emocjonalnie reagują na walnie, na spotkania z zarządami i tak dalej, niż jacyś inwestorzy instytucjonalni? Bo to jest ich gotówka, to ich kasa prywatna wyjęta z portfela, za którą ktoś nie pojechał na wakacje, tylko zainwestował w akcje danej spółki. Inwestorzy instytucjonalni reagują spokojnie, bo to jest najczęściej kasa ich klientów.
To ja bym się z tym nie do końca zgodził a propos tego spokojnego reagowania. Akcjonariusze instytucjonalni zazwyczaj są bardziej wstrzemięźliwi, ale chciałbym taką rzecz
dopowiedzieć. W sensie nie ma...
Oni łatwiej podejmują decyzje odnośnie sprzedaży. Jeżeli coś się tam nie podoba, to sprzedajemy. Ta aktywność na walnych zgromadzeniach jest bardzo ograniczona i bo tu pojawiają się takie dwie kwestie. Bo o ile analityk też oczywiście próbuje wyciągnąć informacje z zarządu, ale jednak na końcu jego decyzji analityk nigdy nie pojedzie na walne zgromadzenie. Od tego są osoby w instytucjach, już bardziej z departamentów, związane z departamentami prawnymi, a z kolei też nie jest tak, że chętnie jeżdżą. Zdają sobie sprawę, że każda ich decyzja może być bardzo szeroko komentowana. W związku z tym zdarza się, że nawet w Polsce takie instytucje, nawet potężne, korzystają z opinii zupełnie odrębnych instytucji. Coś jak, nie wiem, czy to będzie dobry przykład w ostatnich kontekstach, ale coś jak agencje ratingowe.
O Jezus, nie wypowiadaj tego słowa, bo mikrofon pęknie. No, to
że istnieją instytucje, które się wypowiadają, same oceniają, w jaki sposób mówią innym instytucjom, jak powinny głosować na dalnym walnym zgromadzeniu, w jakiej sprawie.
Ale wiesz, jak jest...
I to jest oczywiście dużo trudniejsze, bardziej skomplikowane. Ale ja bym się generalnie nie zgodził, że tych emocji tam nie ma wśród instytucji. Je mniej widać. Tak? Poza tym, tak jak mówisz, to analitycy, decydenci łatwiej podejmują decyzję o sprzedaży. Natomiast rzeczywiście zrealizowanie, dajmy na to, straty na danej spółce, na danym walorze, no nie może się wręcz przełożyć bezpośrednio na dochody czy majątek analityków i zarządzających. Natomiast tutaj bezwzględnie każda taka decyzja w przypadku akcjonariuszy indywidualnych się natychmiast przekłada na stan jego majątku.
Także tutaj, panie Grzegorzu, to zwracamy do pana Hajdarowicza, tak, to zwracamy uwagę, że inwestor indywidualny ma święte prawo czasami trochę powarcholić. Bo on traci osobistą kasę. No.
Ale on nie warchodzi.
Zareagować emocjonalnie. Tak to nazwijmy. Tak?
Tak, ale to tak nie jest. Zresztą wszystkim Państwu i również dla pana Grzegorza chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że w dniu, w którym ukazał się ten artykuł, ten wywiad, były walne zgromadzenia spółek z grupy Gremi Był tam również pełnomocnik stowarzyszenia na walnych zgromadzeniach i okazuje się, że ten dialog z dialog z przewodniczącym Rady Nadzorczej, panem Grzegorzem, okazał się możliwy, co zresztą zostało podkreślone i w relacji walnego zgromadzenia przez naszego przedstawiciela na naszych stronach. Zresztą polecam te relacje z wielu walnych zgromadzeń.
No teraz, teraz się pokazują takie dziale, tam bieżące interwencje. Mamy teraz serię relacji z walnych zgromadzeń.
Także chcielibyśmy też zauważyć, że wbrew temu, co można było przeczytać w wywiadzie, ten dialog okazał się możliwy.
Z tymi warchołami, co to przyjeżdżają i tam warchoły. Dobra, już zostawmy i tak dalej. Tutaj chcielibyśmy Państwa na koniec zachęcić do tutaj pogłębienia wiedzy, jeżeli chodzi o uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Tu jest w najnowszym akcjonariuszu artykuł twój, Mariusz, prawda? Dotyczący właśnie walnych zgromadzeń, tych wszystkich szczegółów, niuansów związanych z, tam, z tą nowelizacją KSH sprzed 2 lat. Jest też artykuł dotyczący, jak, o czym trzeba pamiętać, kupując akcje, jeżeli się chce pojechać na walne zgromadzenie, chodzi mi tu o rozliczenie, to T+3, tak? Trzeba by dosyć, to jest dosyć szczegółowa wiedza. No tam przykład tutaj nasi koledzy, trzeba powiedzieć, zupełna dygresja, jak zapróbowali zapisać się na JSW, to nie, jeden z kolegów nie zapisał się, bo nie wiedział, że trzeba mieć po rozliczeniu, musi być po T+3. I chciał sprzedać inne akcje. Tak,
wykorzystać.
Tak, i jak chciał kupić na giełdzie, to się mógłby za te pieniądze kupić, a na JSW nie udało mu się zapisać. To takie wszystkie szczegóły są w najnowszym akcjonariuszu, a ten artykuł, o którym tutaj szeroko dyskutowaliśmy, czyli o tych szczegółach związanych z braniem udziału w walnych zgromadzeniach, jest zamieszczony u nas na stronie w działce Eksperci z Radzą i ten artykuł jest dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za darmo.
Tak, i jeszcze w uzupełnieniu również tam są informacje na naszej stronie odnośnie pełnomocnictw, co też warto rozważyć.
Okej, to co, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Mariusz Kanicki.
Do usłyszenia za tydzień.